Portrety w Polskim Radiu Białystok.
Portrety to cykl w Polskim Radiu Białystok prezentujący sylwetki znanych osób z województwa podlaskiego. Dziś zapraszamy Państwa do Białegostoku, a konkretnie do pracowni malarza Grzegorza Radziewicza.
I to jest tak, że to po kawałku jest woda w kubeczku. No i to gdzieś później, powoli, pędzelek, czy później szpachelka malarska. Raz mi się niestety zdarzyło, że na przykład dziurę zrobiłem w płótnie, jak tak drapałem tą szpachelką. No ale to się zdarza. Urodziłem się w Białymstoku w 1976 roku i właściwie oprócz wyjazdu do Wrocławia na studia i tam paru innych takich moich historii. Mieszkam już niezmiennie od 20 lat w Białymstoku. Także urodziłem się w Białymstoku, ale jestem z Juchnowca Kościelnego. Jestem z Juchnowca Górnego, przepraszam, kurczę, bo to tak naprawdę jedno licho jest. To jest jeden Juchnowiec, który jest troszeczkę podzielony, ale to jest taki troszeczkę historyczny podział. W tej chwili to wszystko się wzlało w jedną całość. W domu zupełnie już tutaj nic nie mówiono, nie było właściwie obrazów, nie było takich rzeczy. Rodzice nie chodzili do kina, teatru, ani w żadne takie miejsca. No, mieli piątkę dzieci, więc mieli dużo pracy na głowie, zajmowali się pracą zawodową, plus jeszcze wychowaniem dzieci, plus inne rzeczy były na głowie. No, nie wynieśli też gdzieś tam ze swoich domów takich potrzeb, więc w domu tego zupełnie nie było. Myślę, że to najszybciej szkoła podstawowa, gdzie mieliśmy nauczycieli też z wychowania plastycznego. Mieliśmy taką nauczycielkę, która dosyć sporo fajnych rzeczy robiła. Myślę, że to był gdzieś tam początek. I tak to się rozwijało. Właściwie trudno powiedzieć, jak i dlaczego to wszystko działo się dosyć powoli, po kawałku, aż wreszcie, jak przyszło to do czego w 8 klasie podstawówki, zdecydowałem się zdawać do liceum plastycznego nagle. Z domu nie wyniosłem. Nie myślałem o tym, że czy malarstwo, czy sztuka może być zawodem. To raczej było dla mnie jakaś rozrywka. Nauczyciele mówili, że zdolny, ale leń. Oceny miałem dobre, ale nigdy nie miałem wzorowego zachowania na świadectwie.
Grzegorz mnie zamorduje za to przypomnienie. Wspominam Grzegorza jako takiego małego chłopca, który za szafą w kąciku czerwoną farbą namalował domek w takim miejscu, które nie było dostępne. Dzieci tak robią często, no, ale żartujemy, że to pierwociny artysty były. Nie pamiętam Grzegorza jako niegrzecznego, dziecko niegrzeczne, nie, raczej samodzielne. Myślące samodzielnie. Pani dyrektor, która uczyła plastyki, świętej pamięci pani Julia Zawadzka, powtarzała, że Grzegorz palcem o zbyle czego namaluje tak, że nikt inny nie potrafi. Czyli gdzieś tam te zdolności przejawiały się od dziecka.
Miałem bardzo dużo takich dziwnych pomysłów. Zawsze chodzimy swoimi ścieżkami. Jakoś się wymykałem się tym takim normom szkolnym i to sobie nie były jakieś straszne rzeczy, ale nie uciekałem z lekcji nawet. Ja lubiłem chodzić do szkoły, ale jak słyszałem, że gdzieś nie można iść, to wiadomo, że musiałem tam pójść zobaczyć dlaczego. Miałem swój pomysł na wszystko, co mnie otacza. Musiałem sprawdzić sam. Liceum plastyczne to z dzisiejszej perspektywy widzę, że to było troszeczkę na wariata, bo ja nieprzygotowany pojechałem na egzaminy. Nie wiedziałem w ogóle, co mnie spotka, żadnych nie robiłem, nie miałem korepetycji wcześniej, nie konsultowałem nic, żadnych swoich prac. Po prostu pomyślałem, że pójdę, wziąłem i pojechałem. No i zdałem do liceum plastycznego właśnie w Supraślu. Tam były dwa kierunki wtedy, formy użytkowe, czyli tak zwane snycerstwo, czyli krótko mówiąc drewno i tkactwo. Jakoś tak wydawało mi się, że drewno będzie mi bliższe i rzeczywiście skończyłem właśnie snycerstwo w Supraślu. No to był świetny czas. No tam rzeczywiście już troszeczkę się więcej nauczyłem. Zobaczyłem przede wszystkim, jak wiele rzeczy jeszcze nie wiem, jak wiele rzeczy nie umiem, jak wiele rzeczy muszę się nauczyć. No i to był taki czas dosyć intensywnego nadrabiania tych zaległości, może jeszcze z domu, z podstawówki, trochę więcej wystaw, trochę więcej wyjść, trochę więcej rozmów o sztuce. No i to był czas, gdzie tam dojrzewała we mnie myśl już, czy kontynuować tą swoją drogę, czy gdzieś próbować jeszcze inaczej. Spróbowałem, postanowiłem zdawać na wyższą uczelnię artystyczną. Akurat trafiło na Wrocław. To jest Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Tam zdałem na grafikę. Z początku myślałem o tym, żeby pójść na grafikę projektową, jako że to wydawało mi się bardziej taki zawód, który mógłbym zarabiać w przyszłości, a artystyczna, no cóż, artystyczna to może fajny do samorealizacji, ale jak żyć z tego, tak? Ale koniec końców zdecydowałem się grafikę artystyczną. To mnie bardziej interesowało, zaryzykowałem. Ojciec pracował w PGR-ze, to był taki wielki zakład pracy, jak tamte rejony. Nie był rolnikiem jako takim, z wykształcenia był kowalem. To jest też ciekawe, myślę, że dosyć ważne dla mnie to było. Zajmował się kowalstwem, ale takim kowalstwem nie artystycznym, tylko takim zwykłym przemysłowym też. To były działania jakieś takie związane z naprawą też maszyn rolniczych, urządzeń różnego typu. No właściwie robił wszystko, taka złota rączka, troszeczkę coś, co w dzisiejszych czasach już zniknęło, ponieważ wszystkie rzeczy, jak się zaczynają nam psuć, to wywalamy i kupujemy nowe, bo naprawa jest zazwyczaj droższa niż zakup. A wtedy były czasy, kiedy trzeba było wszystko naprawić, zreperować. Widziałem, że mnie interesują nie do końca takie same rzeczy, jak większość studentów czy uczniów. Nie interesowało malowanie martwych natur, kwiatów, pejzażu niespecjalnie. Przesiadywałem u ojca w takim garażu, zakładzie, gdzie on też swoje wszystkie narzędzia posiadał. Lubiłem tam przesiadywać i rysować. Zrobiłem nawet taki cykl rysunków, które później na koniec liceum pokazywałem, gdzie głównie były różne urządzenia właśnie rysowane z pracowni, jakieś imadła, stare rowery i takie inne rzeczy. Gdzieś podświadomie czułem, że to mnie interesuje. Na studiach jeszcze nie byłem świadomy, że to będzie moja gdzieś ścieżka. To się powoli wykluwało, kawałek po kawałku, gdzieś tam dopiero pod koniec studiów zaczęły pierwsze moje machiny tak już świadomie powstawać. Konsekwencją tego była ta wystawa w 2005 roku, już wiem z tego, jak się przeniosło.
Maszyny latające, baloniaste.
Napędzana maszyna, jak gdyby nakręcany świat, jak gdyby z chmurką, z podmuchem, że ten świat się dopiero ma tworzyć. Grześ lubi tak podzielić różne rzeczy na części. Ja strasznie lubię te jego elementy takie mechaniczne, fajne. I taka kolorystyka krzykliwa, mocno żywa, a do tego ludzie. No i w meloniku, takim jak Grześ.
Się kojarzy z książkami Świat dysku. Idzie stworek, który całą machinę na plecach dźwiga. Tak samo w świecie dysku był jeden wielki żółw jako świat. Wszystko na jego plecach się działo, cała machina. Chyba jakiś wspólny mianownik, to są te koła.
Chyba życie tak naprawdę, taka codzienność. Mamy młodzież, mamy korzenie, mamy różne etapy, domy, fabryka, też pracuje.
Kiedy jest jedna postać, ona jest w konfrontacji z otoczeniem jako taki outsider, taki ja trochę nawet momentami. A kiedy jest jakaś grupa, tworzy się pewna historia, którą można w jakiś sposób wymyślać, zgadywać, ewentualnie nawet coś dopowiedzieć, bo to jest taka historia otwarta. Nigdy nie miałem jakiegoś takiego jednego głównego malarza. To w liceum był taki jakiś zachwyt jeszcze Beksińskim, ale to dużo młodych ludzi gdzieś tam Beksiński pociągał swoją mrocznością jakąś taką. To teraz Beksiński jest wyjątkowo modny, wtedy popularny wśród ludzi nie był i taki rozpoznawalny, ale w liceum jak najbardziej. W wczesnej młodości lektury Werna na pewno mocno rozbudziły moją wyobraźnię. Później, jak troszeczkę już podrosłem, to były lektury Stanisława Lema. Świetne książki, czytało się je świetnie. To jeśli chodzi o książkę. Dyplom w Akademii Sztuk Pięknych to jest 2002 rok. I później jeszcze chwilkę mieszkałem we Wrocławiu, później jeszcze mieszkałem prawie rok pod Warszawą. Warszawa mi się nie spodobała, nie trafiła do mnie i zastanawiałem się wtedy, czy wrócić do Wrocławia, czy może jednak do Białegostoku. No i jakoś tak wyszło, że jednak wybrałem Białystok. Może troszeczkę zatęskniłem, bo mnie tutaj nie było, no, dobrych parę lat, dobre wspomnienia mnie z Białymstokiem łączyły i jakoś tak zachciałem jakby wrócić troszeczkę do swojego, tak jakby rodzinnego miejsca. Cztery piętra codziennie. Winda by się przydała, jeśli obrazy trzeba było przewozić. Więcej obrazów po tych schodach to jest ciężko zjeść. W to jest powrotem. O, witam w mojej pracowni. No, metraż nie jest duży, bo 30 metrów, ale akurat wystarczy, żeby pojedynczy malarz, artysta mógł gdzieś tutaj pracować w miarę spokojnie. Na pewno dużą zaletą pracowni jest olbrzymie okno na prawie całą ścianę, także światło słoneczne jest niezbędne przy pracy malarza. No, zaraz po wejściu mamy tutaj taki fragment pracowni, takiej tak zwanej brudnej, gdzie widać dosyć dużo farb, dosyć brudna podłoga i gdzie są takie typowo malarskie realizacje robione. No i oczywiście trochę książek, komputer. Taka konstrukcja, na której mam swoje obrazy i zaczęte i skończone i buta, które będą malowane. No i coś, co kiedyś było jakimś takim wnęką, trochę jakby kuchenną, ale to jest z lewu kawałek. Jest kaflowy, który był używany kiedyś jeszcze, teraz już go nie używam, chociaż działa. Na ścianach wiszą obrazy. Są tam rozwiązania, które gdzieś chcę wykorzystać, może w najbliższych też innych realizacjach. No a tutaj pod ścianą stoi olbrzymia praca, która była teraz eksponowana w Galerii Białostockiego Teatru Lalek na wystawie. Parę dni temu przyjechała do mnie. No to nie jest tak prosto przetransportować, bo to jest 2 metry na 140 centymetrów. Ja nie odpakowuję, ponieważ ona będzie zaraz jechała do Warszawy na wystawę. To jest obraz pod tytułem Genesis. To jest takie dosyć ciekawe i wielowarstwowe przedstawienie. Zainspirowała mnie do stworzenia tego obrazu historia, która oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, to jest Księga Rodzaju, czyli początek Biblii, historia o stworzeniu świata. Tam oczywiście jest napisane o stworzeniu świata w 7 dni. Mówią znawcy, że to jest oczywiście tylko pewna idea, pewna przenośnia, że interpretacja do tego jest potrzebna. No i ja stworzyłem swoją własną interpretację tamtej historii, troszeczkę ją gdzieś tam przekształciłem po swojemu, więc to jest taki dziwny świat, który jest umieszczony w innym dziwnym świecie, nie do końca określonym. Na pierwszym planie jest taki pojazd, który wygląda trochę jak żaglowiec wielki, taki na samym dole jest stwór, który niesie ten cały świat na swojej głowie. Na samej górze jest Adam i Ewa pod jabłonką. Adam i Ewa tacy troszeczkę starsi niż zazwyczaj przedstawiani, bo tacy dobrze po 50, nawet 60. Tak jakby troszeczkę gdzieś albo ten wąż ich za słabo namawiał, albo ta jabłonka za szybko wyrosła i nie zdążyli zerwać tego jabłka. Na dole są inne warstwy, które jakby to symbolizują pewne etapy w tej drodze. Pod spodem to jakaś taka warstwa techników, którzy utrzymują to urządzenie w ruchu, w działaniu. I tak naprawdę nie do końca wiadomo, gdzie jadą, po co jadą, jaki jest tego wszystkiego cel, kto tym wszystkim kieruje. No mam wrażenie troszeczkę jak w życiu. Staram się nie ograniczać w żaden sposób tym, co widzę. Staram się wymyślać jakieś swoje historie, czasami zupełnie niedorzeczne, sprzeczne prawom fizyki. To mi bardzo się podoba, że tworzę urządzenia, które działają mimo tego, że są zupełnie niezgodne z prawami fizyki i znanego nam świata.
Pisarz Marek Krajewski tak opisuje twórczość Grzegorza Radziewicza. Cykl obrazów Machiny latające przykuwa uwagę i nie pozwala na pominięcie ich jednym obojętnym spojrzeniem. Wydaje się, że ich zdolność do wywołania u widza stanu chwilowej, lecz silnej koncentracji tkwi właśnie w cykliczności tematycznej. Widz, podobnie jak czytelnik, lubi regularności, powtórzenia, ponieważ one oswajają chaos. Przyzwyczaja się do świata wykreowanego i do postaci, przez które jest on zaludniony. A to już jest początek przyjaźni malarza z odbiorcą swej sztuki.
Grzegorz opowiadał o tych cyklach machin. Mówił, że taką inspiracją był warsztat taty. Rzeczywiście ten warsztat z różnymi rodzajami materiałów, rzeczy. Fascynująca sprawa i wraca ten motyw właśnie w malarstwie Grzegorza. Ja bardzo podziwiam to, co Grzegorz robi. Wspieramy się wzajemnie, współpracujemy nawet czasem, jeżeli chodzi o działalność naszą. Ja mam cykl Ekfraz do obrazów Grzegorza.
Świat się wyostrzył. Wiersz Teresy Radziewicz do jednego z obrazów Grzegorza Radziewicza. Świat się wyostrzył. Żadnych miękkich miejsc, żadnych płaszczyzn gotowych do przyjęcia. Ważniejsze są detale, ostre kreski i błękit. Wymasz to, zmyj, zetrzyj. Mówisz za późno. Stało się. Śruby, piasty, zębatki, tarcie i zgrzytanie. Albo jeszcze inaczej, drgania i tąpnięcia. Świat coraz ostrzejszy, coraz szybciej się kręci. I tylko w pamięci, w tle zostaje dawne, ciepłe dotknięcie.
Te wszystkie urządzenia, te wszystkie historie dzieją się tak naprawdę poza czasem, poza przestrzenią. To jest jakby niezależne od tego, gdzie jesteśmy. To nie jest ani przeszłość, ani przyszłość tak naprawdę. To jest świat, powiedziałbym nawet jakiś równoległy, czy wymyślony, czy stworzony przeze mnie. Cały właściwie ten świat wszystkich moich obrazów można by podsumować, że to jest coś w rodzaju kroniki takiego konstruktora, człowieka, który wymyślił, zamarzył sobie, że zrobi urządzenia, świat, przestrzeń, i ten konstruktor tworzy te elementy i na tych obrazach widać kartki z życia, kartki z kalendarza czy z takiego albumu ze zdjęciami. Ten konstruktor, który w Meloniku gdzieś tam się przewija po tych obrazach, to jest gdzieś tam ta postać wspólna dla większości tych realizacji. On zazwyczaj jest na obrazie, a jeśli nawet go nie ma, to on jest w domyśle jako osoba, która stoi obok i to widzi, patrzy na to, czy to tworzy. Z życiem nie wiem, czy tak jest. Myślę, że jest jakiś taki konstruktor na pewno, który nas tu wymalował, ponieważ nie widzę innej możliwości, żeby miało go nie być, bo skądś to wszystko dookoła nas się pojawiło. No przecież nawet wielki wybuch musiało coś być, żeby wybuchło. Coś musiało spowodować ten wybuch, to... Kiedy pracuję koncepcyjnie, to żadnej muzyki nie mam. Muszę się skupić na pracy nad pomysłem, nad koncepcją, ale są takie momenty, kiedy już ja wiem, co mam namalować, wiem, co mam zrobić i już zajmuję się taką realizacją, to wtedy nie ma problemów, nawet jest tak przyjemnie, że muzyka pogrywa i trochę może raźniej gdzieś. Co ostatnio porywa? Ja lubię słuchać muzyki polskiej jednak. No, troszeczkę klasyki dla mnie takiej, czyli Kazik Staszewski, czyli troszeczkę może i Uniek Staszczyk, trochę Maleńczuk, takich, jeśli chodzi o polską scenę. No, po takie, które już tam współcześnie gdzieś działają, czyli tam i Jorganek, i Wonky One, Lao Che, więc to taka współczesna muzyka polska też jak najbardziej. Głosy ulicy z pracowni. Otwarcie okna, tak to wygląda. Latem niestety okna muszą być otwarte. Jest głośno, ale to idzie przyzwyczaić się. No muszę się przyzwyczaić. To w tej pracowni, w której jesteśmy. Tutaj mamy duże okno, 6 na 2 metry. I pamiętam, że wymyśliłem sobie, jak tylko tutaj tą pracownię wynająłem, zobaczyłem sobie to okno i zobaczyłem, że naprzeciwko tego okna jest takie duże centrum przesiadkowe z przystankami, z paroma rzędami przystanków, na których są ławeczki, siedzą ludzie i oni są wszyscy zwróceni twarzami w stronę mojej pracowni. Patrzą w te okno duże. I wtedy wymyśliłem sobie taką historię, jak malowanie na żywo, ale na zasadzie takiego teatru cieni, ponieważ to było w nocy, ja tutaj dużo światła w pracowni włączyłem, rozłożyłem na całym tym oknie folię 2x6 metrów i czarną farbą malowałem tutaj przez godzinę obraz. To było wydarzenie towarzyszące imprezie jeszcze Lumą Białystoko, takiej, która była. No i widownia siedziała na przystanku autobusowym i oglądała przez godzinę to moje działanie w oknie. Pierwsza historia, która się wydarzyła, jeśli chodzi o takie działanie troszeczkę wychodzące poza działalność galeryjną. No później było ich troszeczkę więcej po drodze, bo były takie malowanie gdzieś na żywo, nie tylko przy muzyce, ale przy okazji jakichś wydarzeń. Później była współpraca z Ulą Kisiel i zespołem Album Picchu, gdzie pojechaliśmy do Wrocławia na przegląd piosenki aktorskiej, to była taka scena offowa i tam był występ właśnie Albumu Picchu i ja też malowałem taką dużą pracę na folii. Taka lepka emanuje zło. Proszę nie deptać tu, bo to piekła bruka, ta hetka też wróg. Ty
do kotła nie podchodź. Tam spotkasz samotność, nie mogłaś się cofnąć. Teraz błyszczy twoje żądanie.
Ja lubię różne wyzwania, robić coś nowego, lubię, wymyślałem sobie różne akcje gdzieś tam w przestrzeni miejskiej. Później gdzieś takie były realizacje większe malarskie czy mniejsze gdzieś na zewnątrz w przestrzeni miejskiej. Trochę takie a la muralowe rzeczy. Gdzieś też troszeczkę parę osób się zainteresowało, że robię takie historie gdzieś na zewnątrz. Jako że też z wykształcenia jestem grafikiem, wprawdzie artystycznym, ale też z grafiki projektowej mieliśmy też sporo zajęć, dostałem pracę w gazecie współczesnej jako grafik, składanie gazety i tak dalej. I tam pracowałem, już nie pamiętam, 6-7 lat, trudno powiedzieć. Akurat praca w gazecie mi się bardzo podobała z wielu względów. Przede wszystkim bardzo fajni ludzie byli. I co równie ważne, godziny pracy były bardzo dobre, ponieważ to jest dziennik, więc w ciągu dnia trzeba było złożyć gazetę, żeby rano była w kioskach. Godziny pracy to były mniej więcej takie od 14 do 22. A wcześniej do 14, kiedy jest dobre światło, mogłem spokojnie sobie malować obrazy i to później zaprocentowało, bo tych obrazów miałem więcej i gdzieś tam z tymi obrazami wychodziłem na jedną, czy na drugą, czy na trzecią wystawę, wysyłałem, pokazywałem się i coraz bardziej rozwijałem swój warsztat i gdzieś tam bardziej to trafiało do większej ilości ludzi. Ja dostałem tą pracownię tutaj na Alei Piłsudskiego w Białymstoku, znaczy wynajmuję ją z zarządu mienia. Wtedy się do mnie odezwał profesor Tomasz Kukaski, jego nie znałem wtedy zupełnie, poprosił o spotkanie, żeśmy się spotkali i wtedy mi powiedział, że na grafice na Politechnice Białostockiej potrzebna jest osoba laboranta. I czy ja bym chciał, czy miałbym ochotę spróbować. Ja lubię różne wyzwania i tak sobie myślałem, że to nowe wyzwanie może być coś ciekawego. Tym bardziej, że to była grafika, czyli ten przedmiot, który studiowałem we Wrocławiu. No i tak się stało. I to mnie też o tyle bardzo cieszy, ponieważ mogę też troszeczkę skierować się w stronę grafiki, którą parę lat zarzuciłem na rzecz malarstwa. Więc to jest bardzo fajna przygoda. Dostałem tą pracownię, którą mam teraz na Piłsudskiego i wtedy już postanowiłem tak zajmować się na pełen etat malowaniem obrazów, bo kiedy miałem pracownię w domu, była cała masa jeszcze rzeczy w domu do zrobienia. Poza tym wtedy malowałem często i w soboty, i w niedzielę się zdarzało. Wtedy, jeśli chodzi o taki czas dla rodziny, troszeczkę był problem. A w momencie, kiedy tutaj mam pracownię i postanowiłem, że od poniedziałku do piątku tutaj jestem w pracowni, maks czasu, ile mam rady, ale sobota, niedziela jest dla rodziny i tego się trzymam. Rodzina reaguje, myślę, że dzieci się przyzwyczaiły oczywiście. Żona jest troszeczkę z branży, bo ona też ze mną studiowała we Wrocławiu. Ona studiowała wprawdzie rzeźbę, a teraz się rzeźbą już tą nie zajmuje tak bardzo, ale ona zna specyfikę tego mojego zawodu i to zaakceptowała, przyzwyczaiła się. Ma to swoje oczywiście wady i zalety, ale myślę, że to traktuje po prostu jako moje to zajęcie takie, to, które jest ważne dla mnie i tam gdzieś tam już jakby się z tym oswoiła, więc z tym nie ma żadnego problemu tak naprawdę. Rodzina to jest coś bardzo ważnego, bo to jest może coś, o czym się mniej mówi, ale taka stabilność no jednak pozwala troszeczkę lepiej myśleć i spokojniej. Można się skupić na sztuce swojej.
Bardzo cenię Grzegorza malarstwo. Widzę, jak okrzewł bardzo w tym, co robi, a jednocześnie szuka cały czas, bo to chyba jest też takie doświadczenie artysty, że pragnie osiągnąć pełnię, a jednocześnie wie, że nie może się zatrzymać. Zabawnie mówiąc, to gonienie króliczka jest ważne, ale właśnie też sytuacja, żeby nie zatrzymać się, powiedzieć, jestem doskonały. Grzegorz też ciągle szuka. To jest ta męka artysty.
Toalety wziąć może. Powoli, powoli. O, pięknie. Wyzwania muszę stawiać sobie cały czas, bo bez tego bym nie mógł pracować, ponieważ przychodzę tutaj do pracowni, sobie siadam sam ze swoimi obrazami, ze swoimi farbami. Nikt mnie tutaj nie przypilnuje, nikt nie sprawdzi, czy ja siedzę, czy ja leżę, czy ja pracuję, czy ja, nie wiem, oglądam sobie filmy jakieś, tak? Więc gdybym sobie nie stawiał jakichś wyzwań, nie robił sobie jakichś planów, to pewnie bym w ogóle nic nie robił. Więc muszę. te wyzwania, nie mam jakiegoś takiego jednego wyzwania, które sobie stawiam. Te wyzwania się pojawiają w trakcie pracy nad kolejnymi obrazami. Jeden obraz maluję, przychodzą mi w trakcie malowania pomysły na następny. Często zaczynam wtedy następny obraz, więc maluję dwa albo trzy jednocześnie, gdzieś tam między nimi przechodząc. Jeśli się jakiś pojawi mi pomysł w głowie, gdzieś naszkicuję, zrobię szybki zapis. I tak te obrazy jeden po drugim gdzieś tam częściowo wychodzą z siebie, więc te wyzwania są takie na parę, paręnaście dni do przodu. Nie myślę o tym, że nie wiem, za rok czy za dwa to chciałbym, nie wiem, zrobić, nie wiem, taką jakąś wystawę czy takie coś. No, te obrazy wychodzą jeden z drugiego i te wystawy same później przychodzą. Są takie momenty, jak namaluję trochę fajnych obrazów. W pracowni ich nie widzę wszystkich jednocześnie, bo nie mam tutaj miejsca. Jeden, dwa widzę naraz, ale jak tak wiszą na wystawie moich obrazów 20 i tak patrzę na nie jednocześnie wszystkie, no to widzę, że tak, że wtedy tak czuję się, że to kurczę, zrobiłem coś takiego fajnego i jestem rzeczywiście spełniony. Aczkolwiek na co dzień to tak czuję, że cały czas za tym króliczkiem gonię raczej niż że już go mam.
O swoim życiu i twórczości opowiadał Grzegorz Radziewicz. Opowiadała też siostra malarza, poetka Teresa Radziewicz. W audycji wykorzystano archiwalne nagrania Polskiego Radia Białystok.
Portrety w Polskim Radiu Białystok.
Przygotował Marcin Gliński.